najgłośniejszy tytuł ostatnich miesięcy w polskim Radiu Białystok. Joanna Kuciel-Frydryszak oddaje głos wiejskim kobietom, by opowiedziały o swojej codzienności i marzeniach. Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Czyta Maria Peszek.
Ten brak zainteresowania i chłód, tak dobrze znane potomkom klasy ludowej, często nie oznaczały braku uczuć i zgubionej więzi. Wielu zna ten sposób kontaktu ze swoich domów. Brak ciepłych gestów przy powitaniu, zaledwie blady uśmiech, a potem wykładanie na stół najlepszych kąsków, pierogów, ciepłego ciasta, które matka lub babcia przygotowywały przez kilka godzin, stojąc przy kuchni, bo przyjedzie wnuczek, wnuczka, ukochana córka, z którymi się prawie nie rozmawia, nakładając schabowego, mielonego, nalewając kompot z agrestu. Kto rozumie te kody, ten wie, że cała czułość matki trafia do Szarlotki i nigdy nie zwątpił w jej miłość. Surmiak-Domańska odrzuca tę nieco literacką wizję relacji w rodzinie, choć przyznaje, że dostrzegała i doceniała troskę ze strony mamy. Jednak gdy potrzebowałam, aby mama obroniła mnie przed moim przemocowym ojcem, ona odwracała oczy. W późniejszym życiu, kiedykolwiek zdarzyło się mnie czy mojej córce wejść w konflikt z kimś społecznie silniejszym, namawiała nas do podporządkowania się. Mówi z pasją osoby, której świadomość nie pozwala na łatwe usprawiedliwienia. Nie wzrusza mnie więc Szarlotka. Nie wierzę w jej rzekomą konsyliacyjną moc. Bohaterka mojej pierwszej książki, Mokradełko, w dzieciństwie gwałcona przez swojego ojca, przy milczącym przyzwoleniu matki, także z pochodzenia chłopki, do dzisiaj otrzymuje od niej Szarlotkę i inne potrawy, które mają być zapewne formą rekompensaty. Nie może jednak doprosić się tego, co stokroć ważniejsze: szczerej rozmowy, uznania swojej krzywdy, poczucia autentycznego zainteresowania swoimi uczuciami. W podobnej sytuacji Szarlotka tylko pogarsza sprawę i jest dowodem na to, jak system, kultura, nazwijmy ją patriarchalną, katolicką lub wiejską, zaprogramowuje kobietę do odgrywania schematycznych ról, tłumiąc w niej poczucie prawdziwej bliskości i solidarności z własnym dzieckiem, pozbawiając instynktu chronienia i wspierania go. Kobieta, produkt tej kultury, nie zadaje sobie pytania, czy jest dobrą matką w ocenie swojego dziecka, lecz czy jest nią w oczach męża, księdza czy innych członków plemiennej starszyzny. Jakkolwiek jest we mnie zrozumienie takiego stanu rzeczy, jest to zrozumienie bolesne. Za tym zrozumieniem nie idzie zgoda, a wybaczenie przychodzi tylko pod warunkiem nadziei, że świat jednak zmienia się na lepsze. I że w przyszłości tak się już dziać nie będzie, tłumaczy Surmiak-Domańska. Kobiety w tej sytuacji płacą podwójnie. Niezdolnością do autentycznej, głębokiej więzi z najbliższymi z jednej strony, a z drugiej oskarżeniami o to, że nie potrafią się wyzwolić z roli ofiary, przezwyciężyć trybów, w których zostały przez kulturę patriarchalną osadzone. Gdy chłopskie dziecko trafia do szkoły, nauczyciele są przerażeni lub głęboko zasmuceni. Ma małe wymagania życiowe i dużą odporność na głód. Brak jakichkolwiek zainteresowań wykraczających poza krąg trosk i radości z pasaniem bydła związanych. Oto światek dziecka wołyńskiego, pisze Grzegorz Paszkiewicz, nauczyciel z Wołynia. Jego przemyślenia trafiły do wydanego w 1934 roku zbioru Dziecko Wsi Polskiej, publikacji złożonej z konkursowych prac nauczycieli. W latach 30. konkursy dla rozmaitych grup zawodowych i środowisk robią furorę i wstrząsają opinią publiczną. Poza prasowymi doniesieniami stanowią ważne źródło wiedzy o tym, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo, i przynoszą gorzką wiedzę o warunkach życia w drugiej RP. Najgłośniejsze pamiętniki chłopów, pamiętniki bezrobotnych, pamiętniki lekarzy obnażają nędzę i beznadzieję najsłabszych grup społecznych. Pamiętniki nauczycieli także należą do lektur przygnębiających. Wnioski autorów z odległych sobie regionów Polski różnią się, jeśli chodzi o warunki materialne, w jakich dzieci są chowane, Jednak bez względu na nie sytuacja dziecka wiejskiego wszędzie okazuje się dojmująco ciężka. W najgorszej są dzieci ze wschodnich, a więc najbardziej zaniedbanych regionów Polski. Polesia, Pokucia, Wołynia, gdzie w przeważającej części chłopami są Ukraińcy i Białorusini. Wilhelm Kalita, nauczyciel z Pokucia, opisuje swoich uczniów jako pogrążonych w apatii i ociężałych. Obserwowałem te pyzate, brudne twarzyczki nowo przybyłych do szkoły dzieci. Na twarzach i w oczach widoczny przestrach. Gdy im zaproponowałem zabawę, nie wierzyły. Przecież ich rodzice nie pozwalają na takie durnyci, głupstwa. A cóż dopiero nauczyciel, którym rodzice ciągle jeszcze swe dzieci straszą. Obserwacje nauczycieli potwierdzają, że dom chłopskiego dziecka to szkoła oschłości. Brak uczucia w życiu rodzinnym wywołuje ogólną nieczułość dzieci. Brak współczucia dla cudzego bólu, nieszczęścia, kalectwa. A raczej jest to dla nich podnietą do drwin i naigrywań, pisze Władysław Ostafiński z okolic Drohobycza. I ubolewa, że dzieci są bardzo niekoleżeńskie. Wiele trzeba, aby je przyzwyczaić do tego, że koledze trzeba przecież pozwolić zajrzeć do książki, umaczać pióro. Wyraźny jest też rozłam pomiędzy dziećmi biednych a bogatych rodziców, a zwłaszcza w oddziałach starszych. Dzieci dobierają sobie kolegów stosownie do sytuacji materialnej rodziców. Podział ten widoczny jest i później. Biedny żeni się z biedną, a bogacz z bogatą. Zwraca również uwagę, że uczennice są obojętne i mniej aktywne niż chłopcy. Trudniej je czymkolwiek zainteresować. Jest to skutek, sądzę, przedwczesnego wciągnięcia ich w kierat codziennych trosk i prac, stwierdza.
Był to fragment książki Joanny Kuciel-Frydryszak Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Czytała Maria Peszek. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.